Piłat. Kompromis z demonem. Nie służy Bogu ten, kto nie pełni Jego woli. Nie pełni woli Bożej ten, kto o nią nie pyta i serca jej nie poddaje, zajęty sobą i przekonaniem o własnej samowystarczalności. Bo wbrew przysłowiu, nie da się żyć paląc Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Za każdym razem, gdy zapala się ogarek, świeca gaśnie i coraz trudniej jest ponownie ją zapalić. Bóg jest zazdrosny o ludzkie serce, o pierwsze miejsce w nim. Pierwsze miejsce jest tylko jedno, jeśli umieścimy w centrum duszy i serca cokolwiek czy kogokolwiek innego. On się usunie, choć nadal będzie o nas walczył. Nie zgodzi się jednak, byśmy deklarowali wiarę w Niego i jednocześnie tę wiarę łamali. Nigdy się na to nie godził. Niemal cała przedstawiona na kartach Biblii historia Izraela pokazuje, jak bardzo człowiek nie umie poddać swego serca jedynemu Bogu i jakie są tego konsekwencje, gdy hołd oddaje Bogom obcym, sprzeniewierzając się temu, który jest. Demon podsuwa różne rzeczy, które mogą konkurować z Panem w sercu człowieka. Mogą to być pieniądze i kariera, zdrowie i rodzina, układy i władza. A nader często jestem to ja i moje potrzeby i upodobania przedkładane nad wszystko. Bywa, że to wszystko jest zakamuflowane, ukryte pod warstwą bardzo pobożnej retoryki, w oficjalnej narracji przedstawiane jako służba w winnicy pańskiej, choć gotowości na poddanie się woli Bożej nie ma w sercu za grosz. Sumienie wyraźnie nam wskazuje, co jest dobre, a co złe. Nawet jeśli nie znamy dokładnie reguł, przepisów prawa i konkretnych przykazań, mamy w sobie zakorzenione bardzo precyzyjne wyczucie prawości i nieprawości. Dlatego, gdy upodobanie ciągnie nas w jedną stronę, a sumienie w drugą, rodzi się w nas pytanie, czy mi wolno? Zazwyczaj, tak mi się wydaje, odpowiedź jest taka sama. Wiem, że masz na to ochotę, ale sam też wiesz, że to nie jest dobry pomysł. Nakaz sumienia w żaden sposób nie odbiera nam wolności decydowania o naszym postępowaniu. Możemy postąpić, jak chcemy. Dramat polega na tym, że czasem rzeczywiście robimy to, co chcemy. Pytamy o to, co wolno, a czego nie wolno, bo zapomnieliśmy, jak patrzy się sercem, jak znajduje się prawdę i dobro. Zostało nam tylko prawo, choć złamane grzechem przestało już prowadzić do prawdy i dobra. A raczej przestało nas do nich prowadzić, ale nie dlatego, że uległo popsuciu, tylko dlatego, że to my już nie umiemy dostrzec tych wartości, nawet gdy stają na wprost naszych oczu. Nie umiemy i w konsekwencji nie chcemy. Skupiamy się zatem tylko na tym, co nam wolno, a czego nie. Ale nie mamy pojęcia, dlaczego coś jest dozwolone albo nie. Będąc dziedzicami, zachowujemy się jak niewolnicy. Mimo iż prawo zostało nam dane za przewodnika na drodze do pełni życia, wolimy spętać sobie nim ręce i nogi, zakneblować usta. Ograniczenie się do przestrzegania prawa czyni życie w pewnym stopniu łatwiejszym. Łatwiej jest być niewolnikiem niż wolnym. Wolność oznacza odpowiedzialność. Łatwiej jest zatem zrzucić z siebie brzemię odpowiedzialności za szukanie prawdy i dobra, ograniczając swoje opcje do muszę, mogę i nie wolno. A nie tak miał być. Swoją drogą mam nieodparte wrażenie, że kiedy ludzie pytają, czy wolno, to zazwyczaj już doskonale wiedzą, że nie wolno. Szukają tylko pretekstu swoistego przyzwolenia na rozwiązanie, o którym wiedzą, że jest niedobre, ale na które mają ochotę. Tak jakby z czyimś przyzwoleniem łatwiej było pójść na moralny kompromis. Nie rozumieją, że kompromis w odniesieniu do prawdy i dobra oznacza podcięcie samego fundamentu życia. Jest jak trucizna wtłaczana w żyły zamiast krwi, rzekomo w imię podtrzymania funkcji życiowych. Szczególnie mocno wybrzmiało to w Wielki Piątek, tamten Wielki Piątek, gdy Kajfasz z Piłatem poświęcili Jezusa dla własnych interesów politycznych. Dziś w ten sam sposób poświęca się w różnych gremiach, od poszczególnych krajów po społeczność ogólnoświatową, nienarodzone dzieci, chorych, biednych, a nawet całe kraje zbyt słabe, by mogły bronić swojej suwerenności i wolności. Za każdym razem, gdy władza, jakakolwiek by była, w imię rzekomo wyższego dobra decyduje się, by poświęcić czyjeś życie, powtarza się historia z kajfaszowym proroctwem: lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. To jest właśnie totalitaryzm, w którym moralność ustępuje wobec siły polityki i wobec polityki siły. Czym innym jest dar z własnego życia, które ktoś oddaje dobrowolnie dla ocalenia pozostałych, a czym innym jest uznanie kogoś, kogokolwiek, za zbędnego i niewartego troski i opieki. Za każdym razem, gdy traktowany jest w ten sposób choćby jeden człowiek, choćby i dla najwyższego dobra, nikczemnieje świat. Wszelka korzyść dla posługującej się takimi metodami władzy jest w istocie iluzoryczna. Czemu mają służyć kompromisy? Mają pozwolić nam zdobyć pożądane dobra, a jednocześnie zachować jakieś minimum przyzwoitości. Rzecz w tym, że w zderzeniu dóbr i wartości te ostatnie są zazwyczaj na straconej pozycji. Nie jesteśmy zanadto skłonni, by oddać Cezarowi to, co nosi jego wizerunek, ale też Bogu nie chcemy oddać tego, co jest jego obrazem. Chcemy zachować swój stan posiadania, więc bez entuzjazmu podchodzimy zarówno do podatków, jak i do ofiar. To moje, wołamy. A przecież Jezus w odpowiedzi na pytanie o podatki wprost mówi: trzeba je płacić. Są za wysokie, usprawiedliwiamy naszą niechęć do płacenia państwowej daniny, choć dobrze wiemy, że Jezus nie ogranicza obowiązku podatkowego do jakiejś sprawiedliwej wysokości. Co więcej, sam przyjmuje na siebie niesprawiedliwy wyrok i to w znacznie większym wymiarze, tym samym niejako legitymizując władzę, która go wydała. Wydaje mi się, że tak naprawdę jemu nie chodzi o kwestię podatków, ale w ogóle o zależność praw ludzkich i praw bożych. Reguły życia w świecie określa władza tego świata i trzeba ich przestrzegać. Jednocześnie jednak chrześcijanin ma oddać Bogu to, co nosi na sobie obraz Boży, co oznacza pierwszeństwo Bożego prawa nad ludzkim. Gdy zatem Cezar siada na ołtarzu Chrystusa, mówimy: non possumus. Nawet jeśli to miałoby oznaczać cierpienie, niewolę, śmierć. W odniesieniu do prawdy i dobra nie ma miejsca na kompromisy. To, co nie jest do końca prawdziwe, po prostu nie jest prawdziwe, jest kłamstwem. To, co nie jest do końca dobre, po prostu nie jest dobre. Prawie prawdziwe? Prawie dobre? To zwykła ściema. Miliony odcieni szarości, które są w nas i którymi usiłujemy usprawiedliwiać nasze postępowanie, pokazują, jak daleko nam do światła, które przyszło na świat. Dajemy się zwieść ciemności, ku której ciążymy wskutek skazy grzechu pierworodnego, chociaż to właśnie dla światła, dla miłości zostaliśmy stworzeni. Nie jesteśmy doskonali, choć w naszej naturze jest nakierowanie ku temu, co dobre. Jezus wręcz mówi: choć źli jesteście, umiecie dawać dobre rzeczy. Jednocześnie całe życie dojrzewamy ku dobru. Mam nadzieję, że dojrzewamy. Chociaż za każdym razem, gdy idziemy na kompromis ze złem, przekreślamy odbytą drogę i zatruwamy nasze sumienia. Tu nie ma mocnych. W konfrontacji z nieprzyjacielem przegrała Ewa, przegrał Piłat. Każdy z nas przegra, jeśli pójdzie na swoistą wymianę ciosów. Ze złem się nie dyskutuje, nie wchodzi się z nim w żadne układy.